dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Bukszpan, ale w jego lekko eksperymentalnej wersji. Kanie, o co chodzi? Do tej pory Bukszpany ukazywały się mniej więcej co 5-6 tygodni, czyli tak co półtorej miesiąca i zazwyczaj było tam około 10-12 książek, bo tyle akurat mi się mniej więcej udaje przeczytać tam właśnie przez miesiąc hakiem. Kani, ten Bukszpan ukazuje się chyba niecałe 3 tygodnie po poprzednim i będą dzisiaj tylko 4 książki, bo mam następujące pytanie. Czy wolicie, żeby Bukszpany były właśnie rzadziej, tak co półtorej miesiąca z 10-12 książkami, czy częściej z 3-4, bo zazwyczaj oczywiście po tam 2-3 tygodniach mamy już 3-4 przeczytane, czasem 5, w zależności oczywiście od grubości. Ja właśnie nie wiem w sumie, czy, bo czasem mam tak, wiecie, jak nagrywam te odcinki, jest tak dużo tych książek, no to niektóre już czytałem prawie, że 2 tam, czy prawie, że 3 miesiące wcześniej, więc potem trochę zapominam w ogóle już, że tak powiem, muszę sobie przypominać różne szczegóły, imiono, bohaterowo, miejscowo, oczywiście mam wrażenia po książkach i tak dalej. Tak na bieżąco byłoby chyba trochę bardziej na świeżo, ale nie wiem. Napiszcie proszę, czy wolicie normalnie, że wracamy do zwykłego, że tak powiem, czasokresu, czyli tak co mniej więcej półtorej miesiąca, czy właśnie częściej, ale mniejsza ilość książek. A nagrywam, kochani, w ogóle postanowiłem zrobić ten eksperyment, bo jest dzisiaj jedna książka, o której muszę wam opowiedzieć, która po prostu jest dla mnie książką tego roku. Naprawdę już, mimo że jest dopiero koniec lipca, w sensie prawie początek sierpnia. To jest książka tego roku dla mnie absolutnie, chyba jej nic już nie przebije. Wiem w ogóle, będzie się to wydawało dziwne, ale do tego zaraz dojdziemy, bo mamy dzisiaj 4 książki, kochani. Pierwsza rzecz, do której chciałem was bardzo zachęcić, bardzo dobra książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i zresztą już zakupiłem kolejne książki tej autorki, to jest Jean Didion, Rok magicznego myślenia. Kochani, to jest książka z takiej listy 100 książek XX wieku, które ponoć trzeba przeczytać. Ona dostała Bookera, dobrze mówię? Nie, w sensie National Book Award, to jest co innego niż Booker, i była w finale Pulitzera. Co to jest za książka? Bo okazuje się, że podobno ta pani Jean Didion, to jest jedna z najważniejszych pisarek XX wieku, nie wiedziałem o tym, kobieta już nieżyjąca, jej mąż zresztą też był pisarzem. Ta książka, Rok magicznego myślenia, to jest de facto nie powieść, tylko taki trochę autobiografio, pamiętniko, nie wiem jak to nazwać. Umiera mąż tej pani. To się dzieje w pierwszym, wiecie, akapicie, więc tu żadnego spoilera nie ma, bo o to chodzi w tej książce. Siadają do kolacji i on po prostu ma zatrzymanie akcji serca i umiera przy tej kolacji w domu. To jest autentyczna historia z jej życia. Jednocześnie w tym samym czasie, to się dzieje tuż po świętach, jej córka dorosła jest w szpitalu w śpiączce, w sensie takie wywołane chyba farmakologicznie, jest bardzo poważnie chora. Nie wiadomo, czy w ogóle z tego wyjdzie. Więc jakby zbiegają się nagle takie dwie wielkie tragedie w jej życiu. Jedna ta właśnie choroba tej córki, dwa śmierć tego męża. I Rok magicznego myślenia to jest zapis jakby jej zmagań przede wszystkim z tą śmiercią męża, aczkolwiek ta choroba córki się cały czas przewija przez tę książkę. Ja wiem, że ona napisała też drugą książkę. To chyba nie będzie spoiler, bo ta druga książka cała jest o tym. Wiemy, z tej książki tego się nie dowiadujemy, ale wiemy, że potem ta córka jej zmarła i ona ma w ogóle książkę, gdzie też opisuje jakby zmaganie się ze śmiercią tej swojej córki. Ale tutaj ona jest po prostu chora i przez całą książkę żyje. To jest taki trochę dzienniko-pamiętniko, nie? Ona próbuje sobie jakby poradzić z żałobą de facto. Kochani, jak na początku sobie przeczytałem, oczywiście wiecie, opis z tyłu książki, o czym to będzie, myślę sobie, Boże, taka ciężka książka i tak dalej. To jest oczywiście ciężka książka, no bo dotyczy śmierci, a to jest niesamowicie piękna książka. Kochani, to jest książka o tak naprawdę jak zmagać się z żałobą, jak przeżywać stratę kogoś, jak sobie z tym radzić. Ona ma taki bardzo, wiecie, rys taki mocno dziennikarski, bo ona też była dziennikarką. Więc wchodzi też dużo szczegółów, bardzo czytała dużo, wiecie, różnych medycznych poradników, jak sobie radzić ze śmiercią psychologicznych, psychiatrycznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wplata w tą książkę. Momentami tych szczegółów jest bardzo dużo i tak sobie pomyślałem, że to w sumie chyba powinno być męczące, ale nie było. Natomiast mówię, no miałem takie coś, rzadko mi się takie coś zdarza, żeby czytając, wiecie, przemyślenia takie filozoficzno-życiowe, mieć takie coś, muszę wiedzieć, co będzie dalej. Tu nie ma żadnej akcji de facto, no bo ona po prostu tylko opisuje swoje przeżycia, ale miałem kilka takich momentów, kiedy po prostu nie chciałem odkładać tej książki. Miałem takie coś, po prostu muszę wiedzieć, co będzie dalej, mimo że tam się nic specjalnego nie działo. Znaczy, no, była chora ta córka i było, nie było wiadomo, wyjdzie z tego, nie wyjdzie, jakby gdzie ją tam dalej przeniosą, co się z tym będzie działo, jak lekarze zdiagnozują, ale miałem takie coś, po prostu chcę dalej, chcę tych emocji więcej, chcę tego przeżycia. To jest książka bardzo stonowana, ona nie jest emocjonalną bardzo osobą, ona jest taka wręcz trochę jakby na powierzchni, ona próbuje trzymać te swoje emocje w ryzach. Jest bardzo pięknie napisana, jest też pięknie przetłumaczona, to dobrze tłumaczył. Przekład Hanna Pasierska. Jest pięknie przetłumaczona, bardzo dobra lektura. Kochani, szczególnie jeżeli ktoś z Was się na przykład zmaga z żałobą albo z jakąś stratą w ogóle kogoś, czy to w związku, czy z uwagi na śmierć, czy jakieś rozstanie, albo z chorobą bliskich, to bardzo polecam. Rok magicznego myślenia, one de facto, to chyba też nie będzie zdrada żadnej fabuły, że tak powiem, próbuje przez rok nie wypuścić tego męża tak, jakby już umarł, tylko próbuje go przywrócić do życia, nie? To, co robi bardzo wiele ludzi, kiedy ktoś odchodzi. Oczywiście tutaj jest wiele takich wątków, wiecie, przeszłościowych. Ona wraca do opisu tego swojego całego małżeństwa. Oni mieszkali w Stanach, ale w różnych miejscach, trochę na Hawajach, trochę w Kalifornii, trochę w Bostonie i tak dalej. Więc opisuje te różne miejsca, gdzie oni byli, opisuje swoje doświadczenia z tym mężem. Bardzo piękna opowieść. Kochani, tak jak mówię, jak tą książkę przeczytałem, bo mam już od dawna tą książkę, ale dopiero teraz do niej sięgnąłem, to absolutnie zakupiłem chyba 4 następne jej książki, bo właśnie jest jedna o zmaganiu z tą córką, jest jedna powieść, którą przeczytałem, jest podobno też jedna taka książka, to się chyba nazywa Biały Album, gdzie są podobno najważniejsze i takie teksty z lat 60. 70. w Stanach, gdzie ona opisuje całą taką przemianę kulturową Stanów. I to jest podobno jakaś genialna książka, ale no tego jeszcze nie czytałem. Sięgnę, na pewno sięgnę do kolejnych jej książek i na pewno wam opowiem. Kochani, bardzo polecam. Jean Didion, Rok magicznego myślenia. Kto to w ogóle wydał? Bo to jest jakieś takie wydawnictwo, którego ja chyba nie znam. Wydawnictwo Relacja. Właśnie, to jest chyba jedyna książka tego wydawnictwa, jaką mam, tak mi się wydaje. Ale super. Mówię, niezbyt oczywiście lekka lektura, aczkolwiek ona jest napisana, tak wiecie, bardzo, nie tak, że się po prostu męczymy cały czas, tylko raczej temat jest po prostu ciężki, ale bardzo, bardzo polecam. Kochani, i teraz książka, dla której tak naprawdę chciałem tak szybko nagrać ten odcinek, bo to jest książka, którą bardzo chciałem wam polecić na wakacje, ale to jest dla mnie, kochani, naprawdę książka roku. Czekajcie, czy w tym roku wyszedł ten nowy Murakami, czy to było w poprzednim? Bo jeżeli w tym roku był nowy Murakami, to okej, to Murakami jest książką roku, ale chyba Murakami był jeszcze w poprzednim roku. Więc o ile Murakami nie wyda nowej książki, to jest dla mnie książka roku. Kochani, no ja umarłem, jestem zakochany, jestem zrozpaczony, bo będę musiał czekać milion postulat na nowe tomy. No nie mogę. Kochani, to nie jest książka prawdopodobnie dla wszystkich. Pewnie część z Was się odbije od tej książki, ale to jest arcydzieło. Wiem, już macie takie, no mów człowieku, o co chodzi. Kochani, od kilku miesięcy przewijało mi się po, wiecie, tam booktubie tak zwanym, nie? Czyli po tych, wiecie, jak sobie tam oglądam różnych tych czytających książki, czy tam na, wiecie, na TikToku, czy na YouTubie. Gdzieś tam ta książka się cały czas pojawiała. Ja ją też zobaczyłem w kilku reklamach, ale jak sobie zobaczyłem, wiecie, okładkę i sobie przeczytałem też opis tego, mówię sobie, nie, no to będzie szmira kompletna. No to będzie kompletna szmira. Ale tak mnie to atakowało, tak mnie to, wiecie, a mówię, no dobra, kupię ten tom, sięgnę. Kochani, nie miałem czegoś takiego od lat. Jak zacząłem czytać, jest też audiobook, zresztą czytany przez genialnego Filipa Kosiora, ale mimo wszystko śmiałem się powiedzieć, ja kocham Filipa Kosiora, jak Kosior coś czyta, to prawie to lubię słuchać. I to nie jest literatura piękna, bo ja uważam, że tylko literaturę piękną, znaczy literatury pięknej nie wolno słuchać. Literatury pięknej należy czytać. Ja nigdy nie słucham literatury pięknej. To nie jest literatura piękna, to jest czysto rozrywkowa literatura. Ale nawet, że tak powiem, Filip Kosior odszedł w zapomnienie, nie słuchałem. Posłuchałem tylko tam fragmentu, który był dostępny jakiś tam darmowo. Oczywiście super czyta, ale to trzeba po prostu, to trzeba czytać. Dobra, już mówię, o co chodzi. Matt Diniman, Dungeon Crawler, Carl. Wiem, w ogóle jak zobaczyłem to, Boże, czemu nie mogli tego przetłumaczyć na polski, tak? Czyli to jest co? Lochowy pełzacz Karl. Kochani, to jest książka tego roku. Teraz tak, tutaj chyba, znaczy to nie jest spoiler, bo to się wszystko dzieje w pierwszym rozdziale i żebyście wiedzieli w ogóle, o co chodzi, wiemy, jak usłyszycie, o co chodzi, to pomyślicie, Boże, to jest jakaś szmira. Zaczyna się od tego, że książka, że nasz tytułowy bohater Karl budzi się w środku nocy, bo jego kotka, znaczy nawet nie jego, tylko jego dziewczyny, z którą on się aktualnie w ogóle rozstaje. Jego kotka w środku nocy po prostu wylazła z mieszkania i miauczy na drzewie, tak? Za oknem Karla i on już wie, że zaraz się obudzą sąsiedzi, a ma taką niemiłą sąsiadkę, ona będzie na niego krzyczała, więc Karl w samych majtach i w koszulce tam chyba, po prostu bez butów, wiecie, bez spodni i tak dalej, wychodzi w środku nocy, żeby tą kotkę z tego drzewa zdjąć. I w tym momencie dzieje się koniec świata. Na czym polega koniec świata? Koniec świata polega na tym, że wszyscy na świecie, którzy byli w budynkach, czyli oczywiście jakieś 99% ludzkości, ginie. Bo wszystkie budynki zostają zmiecione z powierzchni ziemi. Tylko ci, którzy byli na otwartej przestrzeni, on oczywiście był przypadkiem na otwartej przestrzeni, że tak powiem, nie tracą życia. Natychmiast rozlega się taki komunikat, że wasz świat się właśnie zakończył, rozpoczyna się teraz gra. Gra polega na tym, że masz tam, już nie pamiętam, tam powiedzmy pół godziny, żeby albo zostać na powierzchni ziemi i wtedy żyjesz, ale musisz sobie poradzić po prostu ze światem, na którym nic nie ma, prawdopodobnie zginiesz po prostu w ciągu 15 minut, albo wszędzie na świecie otwierają się zejścia do lochu i możesz zejść do tego lochu i w lochu będzie gra. Gra, która ma 18 poziomów. Jeżeli dojdziesz do 18 poziomu, przeżyjesz do 18 poziomu, to będziesz miał prawo odzyskać swoją planetę, czyli będziesz w ogóle władcą swojej planety. No i Karl razem ze swoją kotką, że tak powiem, schodzi w tych majtach w ogóle bez butów i bez spodni do tego lochu i zaczyna się największa jazda w historii ludzkiej wyobraźni. Kochani, to jest książka napisana jak gra komputerowa. W pierwszym tomie, pokazywałem wam już, tak? W pierwszym tomie schodzimy przez dwa poziomy tylko. Czyli jesteśmy na końcu pierwszego tomu, jesteśmy u wejścia na trzeci poziom. Czyli wiecie, 18 poziomów, czyli widać, ile będzie tomów. Tak naprawdę już jest napisane 8 tomów po angielsku. Podobno planowane jest na 10. Nie wiem, czy to prawda, ale 8 już jest wydanych. I Karl schodzi do tego lochu i zaczyna się gra komputerowa. Ale kochani, naprawdę gra komputerowa. I wszyscy, którzy gracie w gry, dlatego mówię, że to może książka nie jest dla wszystkich, ale to natychmiast się odnajdziecie we wszystkim. Są po prostu, wiecie, potwory, wyzwania, specjalne misje, klasy potworów. Zawodnik musi wybrać swoją rasę i potem też typ, jaki będzie walczył, czy będzie wojownikiem, czarodziejem i tak dalej. Nagle się okazuje, że jego kotka też zostaje pełnoprawnym bohaterem. On ma kontakt ze swoją kotką, ona normalnie mówi. Chyba mogę to powiedzieć, bo to się bardzo szybko dzieje. Kochani, to jest najbardziej odjechana wyobraźnią książka, jaką czytałem w życiu. To, co ma ten autor w głowie, to jak on konstruuje te, wiecie, potyczki, te potwory, z którymi oni walczą. Książka jest w ogóle tak śmieszna, jest tak zabawna. Kochani, rzadko mi się zdarza i myślę, że w ogóle się ludziom rzadko zdarza, żeby czytając książkę po prostu w głos się śmiać, ale tak w głos po prostu, nie? Czasem mi piszecie, że jak oglądacie moje filmy na YouTubie, gdzieś tam jesteście w pociągu albo gdzieś, to się ludzie dziwią, no bo coś tam oglądacie, nagle zaczyna się śmiać, nie? Jak coś tam oglądacie, a macie na słuchawkach to. Więc tę książkę czytałem ostatnio właśnie, wiecie tam, znaczy czytałem ją w ogóle po 3 dni. W jakimś samolocie gdzieś leciałem, w tym, Boże. Na poczekalni gdzieś tam czytałem i naprawdę po prostu w samolocie śmiałem się w głos, więc ludzie na mnie patrzyli jak na idiotę. Znaczy widzieli, że czytam książkę, więc się domyślili, o co chodzi. Kochani, to jest arcydzieło. W ogóle ja się dziwię, może nie mam takich informacji, że jeszcze, skoro to już jest 8 tom po angielsku, więc to musi już od lat. Poczekajcie, który to jest rok, kiedy on napisał pierwszy tom. Nie, to jest tylko data polskiego wydania, więc nie wiem, kiedy powstał pierwszy tom, bo 2026 to jest polskie wydanie. Więc nie wiem, no, ale skoro jest 8 tomów, to przypuszczam, że jest 8 lat pewnie jak nic, nie? Że nie powstała jeszcze gra na podstawie tej książki. Kochani, ja bym w tą grę grał po prostu jak dzik w żołędzie bym poleciał. Kochani, to są tam straszne potwory, ale to nie jest straszna książka, to jest wszystko zabawowe i tak dalej, nie? Jest, że tak powiem, strasznie skomplikowane, jeżeli chodzi o zasady tej gry. Już od pierwszego tomu w ogóle czujemy, że pod spodem jest coś grubiej. Bo to chodzi o to, że jest międzygalaktyczna jakaś korporacja, która zarządza tym lochem, bo okazuje się, że wszystkie planety w ogóle są w jej władaniu i oni regularnie co rok robią nowe sezony tej gry na różnych planetach. Akurat teraz trafiło na Ziemię. Oczywiście, uwaga, co jasne, nikt jeszcze nigdy w historii świata nie wygrał tej gry. Nikt nie zszedł chyba poniżej 13 chyba poziomu, chyba tam ostatni, który wygrał, to jest 13 poziom. Jak się domyślamy, na pewno Karl dojdzie do 18 poziomu, nie wiadomo. Ale nikt nigdy tej gry nie wygrał. Kochani, ja to czytam, raz, że to jest po prostu najlepsza zabawa świata. To jest po prostu, wiecie co, bo nie wiem, co mam wam powiedzieć, żeby wam powiedzieć, że to jest arcydzieło. To jest po prostu, ja wiem, że część z was po prostu pewnie, którzy takie, nie wiem, tam tej popkulturowej jakieś takie, wiecie, papki nie lubią, to wiem, możliwe, że się odbijecie od tej książki, nie? Rozumiem to. Ale spróbujcie chociaż, po prostu spróbujcie. Kochani, ja skończyłem pierwszy tom i mówię, Jezu, kiedy następne? Okazało się, bo jak skończyłem to już tam 2 tygodnie temu, że 15 lipca wyszedł drugi tom. Jestem już na 200 stronie, bo czytałem jeszcze po prostu inne książki, trochę za to zostawiam. Kochani, bo zadawałem sobie pytanie, czy on jest w stanie po tym pierwszym tomie, po takiej rozbuchanej wyobraźni naprawdę dociągnąć? Drugi tom jest 3 razy lepszy. Jestem, mówię, gdzieś tutaj jestem, o widzicie. To, co się dzieje na początku drugiego tomu, schodzimy na trzeci poziom, jest, mówię, Boże, nie wiem, jak będzie do 8 tomu, nie? Tylko co jest najgorsze? No widziałem na stronie wydawnictwa Czarna Owca, że oni nawet w tym roku jeszcze nie mają daty trzeciego tomu, więc możliwe, że w tym roku nie będzie trzeciego tomu. Ludzie, czy wyście zgupieli? Ja naprawdę już rozważam, bo jest 8 tomów po angielsku. Są w ogóle dostępne, można je kupić w Polsce nawet. Penguin je wydał. Po prostu zastanawiam się, czy nie kupić tych angielskich tomów. Ja oczywiście czytam po angielsku, ale nie tak, wiecie, super biegle. Ale już naprawdę mam takie, że no to dobra, no to... Tylko, że wiecie, bo tu jest też strasznie dużo dziwnych słów, bo te potwory mają bardzo dziwne nazwy. Są bardzo dziwne też takie, wiecie, jakieś tam narzędzia, eliksiry, zbroje, różne, wiecie. No po prostu jest, język jest genialny. To w ogóle tłumaczył. Sara Manasterska. Genialna kobieta, w sensie to, jak to jest tłumaczone. Kochani, dla mnie książka roku. Naprawdę. Nie wiem, czy cokolwiek w tym roku tę książkę przebiło. Oczywiście mam nadzieję, ale mówię, wiem, że część z was się odbije od tego, ale dla mnie to po prostu czegoś takiego dawno nie czytałem. Naprawdę chyba nie znam drugiego czeka z taką wyobraźnią. To, co on wymyśla, ja nie mogę. Bardzo jestem ciekawy tych, którzy czytaliście, czy się odbiliście, czy to jest dla was również arcydzieło, tak jak dla mnie. A ci, którzy nie czytaliście, to bardzo zapraszam, żeby sięgnąć i napiszę też, co o tym sądzicie. Czyli ja jestem tylko po prostu odklejony, ale no to jest arcydzieło. I ja mówię, no czytam ten drugi tom już, wiecie, ale mam już rozpacz w głowie, bo wiem, że go skończę pewnie za 2 dni. No i co ja będę robił przez najbliższy rok? Przecież nie będę chyba po tym angielsku czytał, no. A ja tak bardzo chcę. Wydawnictwo Czarna Owca. Czy wy możecie przyjść do używania rozumu i możecie natychmiast wydać następne tomy? Będę wam mówił to samo, co mówiłem Insignis z Mickiem Heronem, bo oni tak samo zwlekali długo. No ale tam już dużo tych tomów wyszło. Ale tu mamy chyba jeszcze bardziej, wiecie. Wydawnictwo Czarna Owca, wydawać mi następne tomy natychmiast. Lochowy pełzacz Karl. Matt Dinniman. Arcydzieło 2026 roku. Ja po prostu, ja kocham. Dlaczego mamy tylko 2 tomy po polsku? Jest jeszcze 6. Proszę mi natychmiast wydać następne 6 tomów. Wybaczcie, wiem, że niektórzy macie, Boże, weźcie, czeku, spokój. Kochani, jeszcze 2 książki. O Boże, i tak dosyć długo nam to schodzi. Ale właśnie może dlatego też warto robić takie odcinki z mniejszą ilością książek, bo wtedy mogę trochę dłużej pewnie opowiedzieć, bo tak to w tych takich odcinkach, gdzie jest tych książek 12, to pewnie o niektórych wam mówię bardzo krótko, chociaż w sumie o tych powiem wam bardzo krótko. Kochani, teraz tak, książkę, do której sięgnąłem, którą bardzo polecam, która nie jest arcydziełem, ale mi bardzo podeszła. I myślę, że absolutnie sięgnę do pozostałych tomów. Tu na okładce już jest 2, 4, 6, 18 następnych tomów, więc jest w ogóle dobra przygoda. John Flanagan, Zwiadowcy, księga pierwsza, Ruiny Gorlanu. Wydane to jest, tak widzicie, jak taki, wiecie, taki trochę szmatławiec. I to w ogóle jest trochę takie. Wiecie, jak zacząłem to czytać, to mi się przypomniało. Ja w ogóle muszę do tego kiedyś wrócić. Kiedyś, jak byłem młodzieniaszkiem w szkole średniej, to czytałem, słuchajcie, jak to się nazywało? Saga Ludzi Lodu? Chyba tak, Saga Ludzi Lodu. To było jakieś takie, wiecie, magiczne romansidło. Pamiętam, że przeczytałem chyba ze 6 tomów. Bardzo mi się to podobało. Tego tam też było chyba z 50 tomów w ogóle, bo to były też takie, wiecie, kieszonkowe wydania takie trochę. Ja muszę do tego w ogóle wrócić. Ciekawe, czy dzisiaj bym to jeszcze mógł czytać. Kanie, o co chodzi w tej książce? To jest w ogóle klisza na kliszy, ale to nie szkodzi jakby. Mamy młodego chłopaka, wychowanego w sierocińcu. To jest fantazy. Wychowanego w sierocińcu, który ewidentnie widać, że ma jakąś taką tajemnicę w swoim pochodzeniu. Jego ojciec zginął, jakiś tam podobno bohater, wojownik, ale nikt nie wie dokładnie, o co chodzi. Matka jego też nie żyje, jest wychowywany w tym sierocińcu przez jakiegoś tam takiego władcę miejscowego. I spotykamy go w momencie, kiedy oni wybierają, a raczej ich wybierają do różnych szkół. Można być tam, wiecie, rycerzem, kucharzem, kimś tam. On jest bardzo drobnej postury i tak dalej. Ewidentnie widać, że nie nadaje się na rycerza, ale bardzo chciałby być rycerzem, nie? Wiadomo. I oczywiście wiadomo, że go na tego rycerza nie wybierają. Jest tam frakcja tak zwanych zwiadowców, którzy mają bardzo szemraną reputację. To jest ostatnia frakcja, którą on oczywiście chciałby zostać. Domyślacie się dalszej oczywiście fabuły. Mówię, to jest klisza na kliszy, to jest po prostu, ale bardzo sympatyczna klisza na kliszy. Wiadomo, że wybiera go ten zwiadowca w bardzo fajny sposób. Jest fajna, fajna w ogóle rzecz, jak go wybiera. No i on trafia do niego do szkoły, że tak powiem, zaczyna uczyć. Ma też przyjaciół, jeden z nich jest w tej szkole rycerskiej, jedna jest w kucharskiej i tak dalej. Mamy też oczywiście historię, że jest pewien wróg, który został pokonany tam 15 lat temu, który miał na swojej jakby władzy pewnych potworów i widzimy na początku książki, że ten wróg się odnawia i cała pierwszy tom polega na tym, że widać, że chyba wrócimy do wojny, która była 15 lat temu. No wszystko standard, nie? Kani, nie jest to wielka literatura. W sensie literacko to jest takie, nie mam pojęcia, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy kwestia rzeczywiście oryginału, tłumaczył Stanisław Kroszczyński. To jest taka bardzo prosta literatura. Momentami też, i to jest chyba już tłumaczenie, taka lekko archaiczna. Nie wiem, czy to jest stara książka, kiedy to było wydane. No ale to wiadomo, że nie aż tak dawno, nie? 2004 rok, w sensie napisane, a wydane u nas pierwszy raz w 2009. Bo są takie słowa, takie trochę lecące pewnym archaizmem i to jest, myślę, już kwestia tłumaczenia, że to tłumacz tak to przetłumaczył. Trochę to trąci myszką. Mówię, nie jest to wielka literatura. Klisza na kliszy, ale jako taka, wiecie, wakacyjna przygoda, takie książki, które ja lubię, wiecie, czytać właśnie w samolotach albo gdzieś tam w podróży, to super. To, co mi się też bardzo podoba, to jest naiwne bardzo oczywiście i pewnie bym się trochę na to zrzymał, gdyby mi się to nie podobało, ale w związku z tym, że mi się podoba, to się mało mniej zrzymam. Jest to dużo, wiecie, takiego, jak to nazwać, no takiej naiwności w wygrywaniu dobra ze złem. I uwaga, nie chodzi mi o to, że ja nie chcę, żeby wygrywało dobro ze złem, tylko to jest takie wszystko trochę, wiecie, grubymi nićmi szyte, nie? Że na przykład, no, nie zdradzając może za wiele, wiecie, z fabuły, ale mamy jednego bohatera, nie będę może mówił którego, który ewidentnie jest w konflikcie z naszym głównym bohaterem, jest w ogóle z dosyć złą postacią, bardzo złośliwą i tak dalej. A potem w wyniku takich sztampowych działań oczywiście oni zostają przyjaciółmi, jakby w nim wygrywa dobro i to jest takie, wiecie, znaczy bardzo fajne to jest. Ja lubię takie, lubię książki, gdzie są piękne wartości, gdzie jest przyjaźń, gdzie dobro zwycięża nad złem, gdzie ludzie źli się odwracają. W sensie może nie źli, bo główny bohater ten zły na razie póki co wiadomo, że się nie odwróci, bo mamy to jeszcze 18 tomów, nie? Gdzie będziemy z nim walczyć. Ale gdzie właśnie, że tak powiem, następuje nawrócenie z niezbyt pochlebnych charakterów. I to jest bardzo naiwne. Ale jakoś mnie tak to, wiecie, ujęło. Jak sięgnę do kolejnych tomów, mam na razie dwa, bo kupiłem tylko dwa, kupiłem pierwszy i drugi. To już jakiś czas temu, tylko dopiero teraz do tego sięgnąłem. Mam ten drugi tom, który będzie kontynuacją tego. Sięgnę i powiem wam, jak jest dalej. No mówię, to zobaczcie, na okładce z tyłu macie całą tą 18 tomów, nie? Mówię, nie jest to wielka literatura, ale jeżeli ktoś lubi przygodówki, fantazy, to polecam, żeby sobie zobaczyć i sięgnąć. Mnie się podobało, więc raczej sięgnę. Zwiadowcy John Flanagan, polecam. Kochani, i ostatnia książka dzisiaj. Wreszcie sięgnąłem do pierwszej części trzeciego tomu. Kolejnego tomu tego. Archiwum Burzowego Światła. Czyli Dawca Przysięgi, pierwsza część trzeciego tomu, prawie 600 stron, nie, ponad 600 stron chyba. Ponad 600 stron. Tak, 630 stron. Więc po prostu podzielili, znaczy nie wiem, czy podzielili, czy sam autor podzielił, tego nawet nie wiem, bo czasem to robią wydawnictwa, czasem autor dzieli, nie? To musiałbym sprawdzić. Podzielili trzeci tom na dwa tomy, więc to jest pierwszy tom trzeciego tomu. No 600 stron, czyli całość miałaby oczywiście 1200, wiadomo, jak u Sandersona. Powiem tak, tak jak pierwsze dwa tomy i potem ten, który czytałem, taki ten, wiecie, 2,5, był taki mały, Tancerka krawędzi, nie? Wszystkie tamte dwa wielkie i ten trzeci mały były genialne. Uwaga, trzeci tom jest genialny. No genialny. Kochani, zawsze mam problem z tymi kontynuacjami, bo nie mogę wam oczywiście mówić o fabule. Albo może powiem tylko tak, kochani. Uwaga, jeżeli ktoś zamierza to czytać i nie czytał jeszcze tego trzeciego tomu, to teraz spoiler. Więc kochani, proszę, żebyście nie słuchali ci, którzy zamierzacie to czytać. Ostrzegam, bo spoilery to jest jedna z najgorszych rzeczy na świecie. Aczkolwiek to nie będzie taki spoiler fabularny bardzo, tylko taki, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Uwaga, spoiler teraz. Więc jak ktoś nie tego, to już nie słuchać do końca. To jest ostatnia książka w odcinku, więc nie trzeba słuchać dalej. Jesteśmy w tym momencie, kiedy wracają pustkowcy. Jeżeli czytaliście dwa tomy poprzednie, to mogę mówić, bo to jest jakby wiadomo od początku tego tomu. Wracają pustkowcy. Widać, że będzie wielka wojna, że będzie kolejne tak zwane spustoszenie. Bez tych, którzy czytali tamtych tomów, to nie wiecie, o co chodzi, nie? Więc dla was to nie są jakieś tam wielkie spoilery. Mamy tych samych bohaterów, pojawiają się też nowi, ale jedna rzecz jest fajna w tym tomie, taka ona mi się bardzo podoba. Że wiecie, normalnie w tych książkach zawsze, gdzie są te siły zła, no to po prostu walczymy przez wszystkie tomy z siłami zła. A tutaj szczególnie jeden z bohaterów, Kaladin, dołącza od samego początku do tych pustkowców, no i się okazuje, że oni nie są tacy źli. Znaczy w takim sensie, że oni są źli, ale mają powody, żeby być złymi. Że jakby tak ich traktowano i w taki sposób z nimi postępowano, że jakby on zaczyna rozumieć ich jakby motywacje. Więc wiecie, lubię u Sandersona to, że to wszystko nie jest takie czarno-białe, że to jest takie fajne, że to jest takie bardzo pogłębione. W ogóle kocham jego budowanie postaci. Jedyny zarzut, jaki mam do tej książki, za mało Kaladina. W sensie, bo ja chyba najbardziej z tych wszystkich postaci lubię Kaladina. A ta książka jest zbudowana w ten sposób, że wiecie, tam jest, powiedzmy, są cztery główne postaci zazwyczaj. No i są takie przeplatane rozdziały, nie? Jedna postać, druga postać, trzecia postać. Wszystkie lubię oczywiście, to jest, żeby to było jasne. Wszystkie są świetne. A najbardziej chyba lubię Kaladina. No i miałem tak ciągle, wiecie, dawajcie już mi Kaladina, dawajcie mi, co się dzieje z Kaladinem, nie? Fajna jest rzecz, która się dzieje z tą... Boże, jak ona ma na imię? Widzicie, no ja nie mam pamięci do imion. Z tą, o której wam mówiłem w pierwszym tomie, że jej wątek mi się trochę najmniej podobał. Shallan? Tak, Shallan. I ktoś tam, pamiętam, w ogóle mi pisał w komentarzu: ojcze, poczekaj, bo wątek z Shallan się fajnie rozwinie i tak dalej. I uwaga, rzeczywiście. W sensie i tak jej nie lubię aż tak jak Kaladina, ale fajne jest to, wiecie, pamiętam w pierwszym tomie Shallan była taka bardzo zahukana, no bo była taką dziewczyną uczennicą, teraz już jest wielką panią, tam w sensie jest rzeczywiście taką bardzo ważną postacią, ale bardzo ładnie zmienił autor jej charakter trochę, wiecie, pojawiło się w jej charakterze i w jej przygodach dużo takiego zawadiactwa, takiego luzu, ona świetnie żartuje, nie miała tego wcześniej w pierwszym tomie, dlatego mi się wydawała trochę taka nudna, a tu jest taka, że wręcz trochę z pazurem czekałem, dobra, nie ma Kaladina, ale jest przynajmniej ona. Ale w ogóle nie, wszystkie postaci mi się bardzo podobają. Więc kochani, oczywiście za chwileczkę sięgnę do tej drugiej części trzeciego tomu, no bo muszę sobie trzeci tom skończyć. Na szczęście tych książek Sandersona, w odróżnieniu od tego, mam nie tylko dwie, tylko książek Sandersona mam tam milion jeszcze, bo mam wszystkie tomy z Archiwum Burzowego Świata i mam cały ten serię, wiecie, tych z Mgły Zrodzonego, tam jest też chyba z 5 czy ileś tam tomów i mam te wszystkie jego pojedyncze książki, mam chyba ze 20 książek Sandersona, więc z tym to jest spoko, tutaj się nie martwię. Bo ja nie cierpię, jak mi się kończą te serie, nie? Co ja zrobię bez tego Matta Dimana teraz, no? Nie wiem, wracam do tego. Dawca Przysięgi, część pierwsza tomu trzeciego, genialne. W ogóle poleciłem, jak się ostatnio spotkaliśmy z Kubą Małeckim, na grillu, to bardzo mu to poleciłem. Już mi napisał, że kupił wszystkie tomy Burzowego Świata i będzie czytał. Jestem bardzo ciekawy jego opinii. A w ogóle to dostałem, mogę to powiedzieć? Chyba mogę. A może nie mogę? Nie, chyba mogę, bo nic nie powiem więcej. Dostałem, kochani, od Kuby Małeckiego nową jego książkę, która wyjdzie dopiero chyba w październiku. Ja już ją mam, ale jeszcze jej nie czytałem, bo chcę sobie taki spokojny jakiś czas znaleźć wakacje, żebym mógł, tak wiecie, na raz, na spokojnie, bez przerywania przeczytać, bo Małecki to zbyt ważna postać literacka dla mnie. Oczywiście nie powiem wam nic o tej książce, dopóki ona nie wyjdzie tego. Ale wiecie co, no, nie będę ukrywał, wiem, że teraz to zabrzmi trochę, wiecie, jak taki o, ten to jest, proszę, proszę. I nie mówię tego w ten sposób, ale no wiecie co, jakieś jest coś takiego fajnego, że właśnie poznałem Kubę, chociaż trochę. No i dzięki temu nikt jeszcze oprócz niego, jego wydawcy, jego żony i pewnie tam jeszcze ze 3 osób nie zna jego książki, ja ją mam. To jest takie... Nie chcę, żeby to zabrzmiało, wiecie, jakieś takie głupie chwalenie się. Mam nadzieję, że tego tak nie odbieracie. Ale jakieś to jest takie fajne. Takie fajne, no. Dziękuję Ci, Boże. Kochani, te 4 książki bardzo polecam. Wszystkie 4 są, uważam, bardzo dobre. Wiadomo, jedne lepsze, drugie jeszcze lepsze. To... Po prostu, proszę przeczytajcie to. Proszę przeczytajcie to. W sensie chcę wiedzieć, co o tym sądzicie. Książka roku dla mnie. Wydawnictwo Czarna Owca. Wzywam jako katolicki ksiądz. Albo mi wydacie w tym roku kolejne 2 tomy, albo pójdziecie do piekła. Wiem, że może was to nie interesuje, ale powinno was interesować. Bo traficie do lochu, tak jak Karl. A ta jego... To jeszcze jedno powiem. A, słuchajcie, bo to jest ta kotka, tym głównym bohaterem. Na początku się trochę zrzymałem, bo wiecie, że ja nie lubię kotów. Znacznie bardziej bym wolał, żeby pies był jego towarzyszem, ale ta kotka, to jest mistrzostwo świata. Ta kotka jego, ta jego ta towarzyszka, ona jest tak cudna, ona, to jest tak genialny duet, kochani. Kiedy będą kolejne tomy? Dobra, zobaczcie, no widzicie, 4 książki i tak wyszło pół godziny. Dajcie znać, czy wolicie takie odcinki trochę częściej, ale właśnie z mniejszą ilością książek, tam właśnie 3-4 książki, czy wolicie takie odcinki, co trochę dłuższą przerwę, ale właśnie 10-12. Zobaczymy, co napiszecie, zobaczymy też, co ja postanowię. Najprawdopodobniej teraz trochę mi się, bo będę miał trochę urlopu w sierpniu, więc trochę pewnie naczytam, więc przypuszczam, że gdzieś pewnie pod koniec sierpnia może się pojawi kolejny odcinek, chyba że napiszecie w ogóle dawaj szybko te z jedną książką odcinki. No z jedną to raczej nie, ale tak właśnie 3-4 to moglibyśmy robić. Zobaczymy. Napiszcie, co o tym sądzicie i będziemy wtedy myśleć, jak to publikować. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę było fajnych polecajek wakacyjnych i coś tam sobie poczytacie. Ale książkę roku musicie przeczytać. Z Bogiem, wszystkiego dobrego. Pa, pa.